I tak, drodzy Państwo, 7:23, poranek wnet trwa. Dzisiaj w środku dnia pewnie część dzieci będzie czekało na lekcję matematyki, inna część na lekcję angielskiego, jeszcze inni będą spędzali czas w pracy, ktoś będzie odpoczywał, liderzy poszczególnych partii będą zastanawiać się, jak przekonać Państwa, abyście właśnie na nich oddali głos, ale w środku dnia w Soczi dziś spotkają się Władimir Putin i Recep Erdogan, przywódcy bardzo ważnych państw. Na razie tyle wiadomo na temat dzisiejszego ich spotkania, ale być może nieco więcej powie nam nasz gość, dr Bruno Surdel, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych, specjalizujący się w tematach związanych z Afryką, Turcją, państwach bliskowschodnich. Dzień dobry.
Witam Państwa.
No właśnie, czego możemy spodziewać się po tym spotkaniu?
To spotkanie jest niezwykle ważne dla obydwu stron, dla Rosji i dla Turcji. Z tego powodu, że w tym roku na trzecią kadencję został wybrany prezydent Recep Tayyip Erdoğan, prezydent Turcji. Z drugiej strony trwa wojna napastnicza Rosji na Ukrainę. I niedawno był pucz Prigozina. Tak? To są pewne determinanty tego, co się obecnie dzisiaj wydarzy także w Soczi. Warto dodać przy tym, że w sierpniu prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zapowiedział szumnie, że to prezydent Rosji Putin przyjedzie do Ankary i spotka się z nim. To nie miało miejsca oczywiście ze względu między innymi na pucz Prigozina. Niemniej jednak o co chodzi w całej sprawie? W lipcu nie została przedłużona umowa zbożowa, zwana Czarnomorska Inicjatywa Zbożowa, dzięki której w ciągu roku około 36 milionów ton, zależy jak to mierzyć, od 33 do 36 milionów ton zboża mogło opuścić silosy ukraińskie nad Morzem Czarnym i popłynąć w świat. Rosjanie tłumaczą, że nie przedłużają tej umowy z przyczyn dla siebie istotnych i krytycznych, takich jak to, że sami nie mogą bez przeszkód handlować żywnością. No, sankcje nie dotyczą żywności i, co jest niezwykle ciekawe, tak naprawdę w ubiegłym roku Rosja wyeksportowała rekordową ilość zboża na świat. Niemniej jednak, pomimo tych sankcji, Rosjanie twierdzą, że mają problemy w zakresie transportu swoich produktów żywnościowych w świat, plus jest kwestia zasadnicza dla transportu morskiego, jak ubezpieczenia ładunków na przykład. I ze względu na sankcje, płatności związane z ubezpieczeniami, same ubezpieczenia są trudne. Tak argumentują Rosjanie. Z drugiej strony Rosjanie też twierdzą, że oni sami, wiadomo, był szczyt Rosja-Afryka niedawno i zaproponowali, że to, to trochę tak może symbolicznie, ale jednak, że rosyjskie zboże dotrze do Zimbabwe, do Somalii, do Erytrei, do Mali, do paru innych państw. To oczywiście nie rozwiązuje problemów zbożowych Afryki i problemów także z nawozami sztucznymi. To jest kwestia taka, że Rosja też porusza ten problem, że ma niełatwo z zasadniczymi dla wielu państw, niełatwo z handlem, tak, nawozami sztucznymi. Generalnie problemem dla Rosji, jak Rosjanie twierdzą, są kłopoty z transakcjami, o których wspomniałem. Tak, i dlatego uważają, że druga część umowy, czyli dotycząca Rosji, nie została, nie wywiązały się Zachód jakby z tego i Ukraina, dlatego tę umowę nie przedłużyli. Tak.
To jeszcze, panie doktorze, na moment ja tutaj wejdę w słowo, bo to jest tak naprawdę, to poniedziałkowe, to dzisiejsze spotkanie, to będzie druga taka rozmowa pomiędzy przywódcami Rosji i Turcji. Przypomnijmy, do pierwszej doszło w ubiegłym roku 13 października w Astanie. Jak moglibyśmy z tej perspektywy tych wszystkich miesięcy ocenić relacje rosyjsko-tureckie?
Relacje rosyjsko-tureckie nie są złe i one złe być nie mogą ze względu na interesy strategiczne obydwu krajów. Turcji zależy na dobrych kontaktach z Rosją z wielu przyczyn. No, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan może twierdzić, że jest pewnym pomostem, jest mediatorem pomiędzy Zachodem a Rosją. Zresztą to jest prawda, jest tym mediatorem, jest tym pomostem. I w ubiegłym roku, to co pani redaktor wspomniała, udało się Turcji, Narodom Zjednoczonym doprowadzić do bardzo ważnej umowy zbożowej, dzięki której można było eksportować zboże z portów czarnomorskich Ukrainy. Niemniej jednak Rosjanie twierdzą, że to zboże to ono nie szło do krajów najbardziej potrzebujących. No, pomijmy tę retorykę rosyjską. Jest to bardzo ważne spotkanie, gdyż jest nadzieja, że może uda się odnowić to porozumienie, co byłoby dużym ułatwieniem i pewną ulgą także dla Polski. No wiadomo, kryzys zbożowy także, tak. Czy do tego dojdzie, trudno powiedzieć. Jednak relacje rosyjsko-tureckie są strategiczne, jak powiedziałem, dla obydwu stron. No jakie są tego powody? Jest oprócz kwestii dyplomatycznych niezwykle istotnych, czyli prestiż na arenie międzynarodowej dla prezydenta Erdoğana, a z drugiej strony po puczu, tak, dla Putina też ważne to są rozmowy. Druga sprawa to handel, tak, czyli relacje gospodarcze pomiędzy obu krajami. Są to miliony turystów rosyjskich na wybrzeżach tureckich, jest to elektrownia atomowa budowana przez Rosjan w Akkuyu koło Mersin na południu Turcji. Jest to także kwestia pewnych kontaktów, jeśli o handel bronią i masy innych rzeczy. Czyli zarówno kwestie gospodarcze, jak i strategiczne wiążą obydwie strony i nie należy oczekiwać, że to się zmieni, gdyż dla Turcji jest to też pewna forma przetargu z Zachodem. No wiadomo, rozmowy, jeśli idzie o członkostwo w Unii Europejskiej, zostały zamrożone. Pomimo tej odwilży związanej ze zgodą Turcji na członkostwo Szwecji w Unii Europejskiej, no to zobaczymy, co się stanie, czy będzie ta odwilż, jeśli idzie o rozmowę w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej, ale wątpię.
I my temu wszystkiemu będziemy się przyglądać, czyli można powiedzieć, że główną stawką dzisiaj na tym stole jest umowa zbożowa i to jest coś, co interesuje tak naprawdę niemalże cały świat. No kolejną sprawą jest kwestia zakończenia wojny na Ukrainie. Pamiętamy przed wyborami prezydenckimi w Turcji, o których mówiliśmy zresztą na antenie Radia Wnet, że to jedne z kluczowych wyborów, które też będą oddziaływać na politykę międzynarodową. Wtedy bardzo często Erdoğan, jego rząd podkreślał, że on się czuje w roli takiego, można powiedzieć, negocjatora, w roli tego przywódcy, który ma największy wpływ na Władimira Putina, który jest w stanie właśnie zmusić go być może do podpisania jakiejś umowy pokojowej. Czy tutaj możemy liczyć na jakiś przełom, jeżeli chodzi o kwestię wojny, rosyjskiej agresji na Ukrainie?
Tak, to jest ta druga strona medalu. Są kontakty i relacje dosyć ciepłe pomiędzy samym Erdoğanem a Putinem. Z drugiej strony prezydent Turcji utrzymuje także ciepłe kontakty z Ukrainą. Tak, niedawno była sprawa kilku oficerów, którzy zostali przekazani Turcji przez Rosjan i Turcy ich wypuścili ku złości Rosjan. Więc Turcja gra na dwa fronty, ale to jest zgodne z interesami Turcji. Nie spodziewam się pozytywnych efektów diametralnie jakichś takich strategicznych, jeśli idzie o wpływ Turcji na decyzję prezydenta Rosji Putina. No, nie jest to możliwe. Nie ma takich narzędzi nacisku prezydent Turcji Erdoğan. Ponadto sam twierdzi, że są pewne rzeczy, które Zachód powinien spełnić, jeśli idzie o wymagania Rosji, żądanie Rosji. Z drugiej strony popiera członkostwo Ukrainy w NATO, więc gra na dwa fronty. I nie to, że Turcja nie jest zainteresowana, bo jest zakończeniem tego konfliktu. Oczywiście, że jest. Ale nie ma ku temu narzędzi. Ma natomiast możliwość unikalną, bo żaden kraj Zachodu tego nie ma, żaden kraj NATO tego nie ma, do prób mediacji. Nawet jeżeli osiągnie się niewielki postęp, to już jest dużo. I myślę, że pod tym względem są pewne nadzieje, ale nie o sukces Ukrainy jakiś, nie o zakończenie konfliktu, ale jeżeli już obydwie strony będą gotowe, będą tak wymęczone wojną, udręczone, że nie będą już chciały prowadzić tej wojny, myślę, że Stambuł czy Ankara są dobrym miejscem do rozpoczęcia negocjacji. To bardzo dobre miejsce dla negocjacji pomiędzy Rosją a Ukrainą.
To jeszcze nam na zakończenie, na moment spójrzmy na sytuację wewnątrz Turcji. Erdoğan po kolejny już raz objęciu urzędu prezydenta. Jak sobie radzi, jak jest oceniany, jak wygląda sytuacja gospodarcza Turcji?
Sytuacja gospodarcza Turcji nie mogła się zmienić przez ten czas, dlatego że pewne zmiany na lepsze są i pewne korekty gospodarcze także są. Turcja, prezydent Erdoğan prowadzi nieortodoksyjną politykę gospodarczą, jeśli chodzi o stopy procentowe. To pewne tutaj ruchy w kierunku normalizacji widzę, one następują, tak? I także Turcja ma nadzieję, że poprzez ustępstwo w sprawie Szwecji w NATO też uzyska pewne profity gospodarcze od Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i tych krajów zainteresowanych jak Szwecja. Natomiast lepszego, jakby większego rozwoju czy polepszenia sytuacji gospodarczej w Turcji nie widać, ale pozycja prezydenta Erdoğana, trzecia kadencja, tak, jest bardzo mocna. Nie ma nikogo, kto mógłby równać się z Erdoğanem w najmniejszy nawet sposób w Turcji. Tak? On stał się takim, powiedzmy sobie, drugim ojcem Turków po Atatürku. I to pomimo trzęsienia ziemi, pomimo katastrofy gospodarczej. Niemniej jednak sytuacja gospodarcza, myślę, że będzie się stopniowo zmieniać, tak, ze względu na dynamikę samego rozwoju w Turcji, produkcji gospodarczej i tej korekty, jeśli chodzi o politykę ekonomiczną oraz pewnych inwestycji z Zachodu, chociaż to bardzo ostrożnie one idą, tak.
To na zakończenie jeszcze ostatnie pytanie o tę perspektywę afrykańską. Trochę o tym wspomnieliśmy na początku, mówiąc o umowie zbożowej, o tym, jak te sprawy są ważne dla części państw, czy to Afryki Północnej. Jak dzisiaj wyglądają te wpływy Rosji w państwach afrykańskich? Czy faktycznie możemy mówić już o tym, że Europa, tutaj mamy na myśli głównie Francję, już dały kompletnie, jakby oddały te pole Rosji?
Rosja nie ma możliwości takich jak kraje Zachodu do interwencji i także do współpracy gospodarczej, co jest niezwykle istotne dla krajów afrykańskich. Natomiast ma niezwykłą predyspozycję do destabilizacji sytuacji w krajach afrykańskich. Tak? Z tym, że jest to tym bardziej możliwe, ponieważ proces budowy państw w tamtych krajach nie został zakończony. I instytucje nie są stabilne, tak? To, co bardzo znany uczony Francis Fukuyama twierdzi, że nawet dla kwestii gospodarczych zasadniczą rzeczą jest budowa stabilnych, transparentnych instytucji. Tego nie ma w Afryce, więc Rosji łatwiej jest interweniować, łatwiej jest destabilizować. Natomiast jak mówię, to też jest troszkę takie na krótką metę, bo jednak kraje Zachodu, te postkolonialne, które miały kolonie tam, tak, czy Francja, czy inne kraje, ale także Stany Zjednoczone, które są bardzo aktywne tam, mają siłę gospodarczą ogromną. I nie sądzę, żeby Rosja poza destabilizacją była w stanie coś zaproponować innego.
A czy nie jest trochę tak, panie doktorze, że ta siła gospodarcza, to znaczy, że interesy gospodarcze, strategiczne interesy na przykład właśnie państw tych postkolonialnych muszą być jednak ochraniane i jeżeli wycofują się na przykład wojska z Mali, to w tym momencie już to znaczenie tych inwestycji gospodarczych trochę jakby traci na wartości. Czy nie jest tak, że trzeba być tam też po prostu obecnym wojskowo?
Tak. Mali może jest szczególnym przypadkiem. Trudno powiedzieć, na ile daje obraz całości sytuacji w Afryce, tak, czy Niger, czy teraz inne kraje. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. O czym często przekonują się także Chiny, które co prawda no, teraz powoli wzmacniają swoją obecność, także pod tym względem. To ma pani redaktor rację, tak? Niemniej jednak ja sądzę, że zarówno do Mali, jak do innych krajów, gdzie Francuzi mieli wpływy, oni tam te wpływy wciąż utrzymują i będą chronić w razie potrzeby swoje interesy gospodarcze, tak, Niger na przykład, Niger, tak. Więc ja bym tu był raczej ostrożny, jeśli chodzi o skreślanie wielkich potęg zachodnich krajów europejskich i Afrykę. Naprawdę.
I na razie tutaj postawimy kropkę, ale będziemy do tych tematów jeszcze wracać. Dr Bruno Surdel, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych, który specjalizuje się w tematach związanych z Czarnym Lądem, Turcją, z państwami Bliskiego Wschodu, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.